Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O obecność Kościoła na Kubie w mediach i na polu edukacji upomniał się papież, przyjmując nowego ambasadora tego kraju.
Weszła w życie umowa dwustronna między Brazylią a Stolicą Apostolską.
Postępują negocjacje watykańsko-izraelskie.
10 grudnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Gabonu, Alego Bongo Ondimbę. Przebywa on w Italii z wizytą roboczą związaną z włoskimi inwestycjami, zwłaszcza w gabońskim przemyśle naftowym. Ali Bongo Ondimba, który sam jest muzułmaninem, oznajmił, że cel jego wizyty w Watykanie to potwierdzenie 40-letnich dwustronnych relacji dyplomatycznych i otwarcie nowych perspektyw dla współpracy Kościoła i państwa.
Gaboński przywódca po audiencji u papieża spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu i szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Jak poinformowało następnie Watykańskie Biuro Prasowe, podczas rozmów wspomniano zmarłego pół roku temu poprzedniego prezydenta Gabonu, a ojca obecnego szefa państwa, Omara Bongo Ondimbę. Z satysfakcją zwrócono uwagę na dobre relacje gabońsko-watykańskie oparte na ramowej umowie dwustronnej z 1997 roku. Podkreślono też wkład katolików w rozwój kraju, szczególnie na polu edukacyjnym.
Papież ma nadzieję, że na Kubie będzie coraz więcej konkretnych znaków otwarcia na wolność religijną. Podkreślił to, przyjmując nowego kubańskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. Eduardo Delgado Bermudez złożył dziś listy uwierzytelniające.
Ojciec Święty zwrócił uwagę na pewne oznaki odprężenia w relacjach Kuby z USA. Przytoczył słowa Jana Pawła II wygłoszone podczas wizyty na wyspie. Niech Kuba wraz z całym swoim potencjałem otworzy się na świat, a świat niech otworzy się na Kubę. Benedykt XVI wyraził nadzieję na ich realizację. Podkreślił, że Kościół stara się w miarę swych skromnych możliwości zaradzić ubóstwu pogłębianemu tam przez światowy kryzys, klęski żywiołowe i skutki embarga. Wspomniał odnotowane ostatnio na Kubie postępy wolności religijnej, jak zezwolenie na msze w niektórych więzieniach, procesje czy naprawę świątyń. Byłoby też pożądane odpowiednie określenie prawne nigdy zresztą nieprzerwanych relacji ze Stolicą Apostolską, co zagwarantowałoby pracę duszpasterską Kościoła. Papież ufa, że nowy klimat, który pozwolił Kościołowi dać swój skromny wkład charytatywny, sprzyjać też będzie jego obecności w środkach społecznego przekazu i pełnieniu zadań edukacyjnych. Wymaga tego jego specyficzna misja duszpasterska i duchowa.
Nowy kubański ambasador, 66-letni Eduardo Delgado Bermudez, ma za sobą długą karierę w komunistycznym aparacie władzy. Rozpoczął ją jako 16-latek w rewolucyjnych siłach zbrojnych. W wieku 19 lat był już dyrektorem departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 90. reprezentował swój kraj jako ambasador w Japonii. W przesłaniu wręczonym papieżowi prócz prezydenta Raula Castro wzmiankuje aż trzykrotnie Fidela Castro, którego określa jako historycznego lidera rewolucji. Działalność kubańskich specjalistów w blisko 100 krajach świata komunistyczny ambasador przy Watykanie porównuje do pomocy humanitarnej niesionej przez misjonarzy Kościoła.
W Watykanie dokonano wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Stolicą Apostolską a Federacyjną Republiką Brazylii. W ceremonii wzięli udział szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Dominik Mamberti oraz brazylijski ambasador przy Stolicy Apostolskiej Luiz Felipe de Seixas Correa. Jak czytamy w wydanym z tej okazji komunikacie, umowa zacieśnia tradycyjne więzy, przyjaźni i współpracy między obu stronami. Dokument składa się z 20 artykułów regulujących różne kwestie, w tym status prawny i fiskalny Kościoła w Brazylii, uznawanie tytułów naukowych, nauczanie religii w szkołach publicznych oraz zawieranie małżeństw kanonicznych. Umowa formalnie weszła w życie z chwilą wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. W praktyce oczekuje jeszcze podpisu prezydenta Brazylii i opublikowania w tamtejszym dzienniku ustaw.
Izraelska delegacja rządowa przybyła dziś do Watykanu na sesję plenarną Komisji Wspólnej prowadzącej rokowania między Izraelem a Stolicą Apostolską. Poprzednie posiedzenie tej rangi odbyło się w kwietniu w izraelskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Jerozolimie. W międzyczasie kontynuowała negocjacje watykańsko-izraelska komisja robocza, która ostatni raz spotkała się przed 2 tygodniami. Na czele delegacji przybyłej z Jerozolimy stoi obecnie wiceminister spraw zagranicznych Danny Ayalon. Strona izraelska zapewnia, że rokowania toczące się już od 15 lat wchodzą w fazę końcową. Dotyczą one kościelnego statusu własnościowego w Ziemi Świętej co do ponad 100 obiektów. Gdy chodzi o 6 z nich, w tym Wieczernik, miejsce ustanowienia Eucharystii, rząd izraelski odrzuca możliwość pełnej kontroli ze strony kościoła.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Życzenia pokoju oraz zgodnego i solidarnego współistnienia dla wszystkich przekazał muzułmanom watykański sekretarz stanu. Kardynał Tarcisio Bertone udzielił wywiadu katarskiej telewizji Al Jazeera, która przygotowuje szerszy materiał na temat Kościoła katolickiego i Stolicy Apostolskiej. Ma zostać on wyemitowany na początku przyszłego roku.
W swojej wypowiedzi kardynał Bertone skupił się na relacjach Kościoła ze światem arabskim i na dialogu międzyreligijnym. Nie pominął także ostatnich polemik w Europie na temat integracji emigrantów muzułmańskich. Zapewnił, że Kościół zawsze opowiadał się za równymi prawami dla wszystkich, także dla mniejszości etnicznych i religijnych, które z kolei powinny przestrzegać porządku prawnego w krajach je goszczących. Dodał, że dotyczy to także mniejszości chrześcijańskiej w krajach muzułmańskich. Nawiązując do wyników szwajcarskiego referendum w sprawie minaretów, watykański sekretarz stanu stwierdził, że głosowanie za zakazem ich budowania wyrosło z lęku. Tymczasem wybory polityczne jego zdaniem powinny być motywowane pozytywnie i nakierowane na pokojowe współistnienie wszystkich. Kardynał Bertone odniósł się także do trudnej sytuacji bliskowschodnich chrześcijan, szczególnie w Iraku. Przypomniał ważną rolę społeczną, jaką pełnią oni na tym terenie, oraz humanitarne i polityczne wysiłki Kościoła Powszechnego na rzecz ich pozostania na miejscu.
Tymczasem trwa golgota irackich chrześcijan. W Mosulu zamordowano dwóch braci. Jak podała policja, obaj zginęli od strzału w głowę. Na razie nie wiadomo, kto stoi za ich morderstwem. Policja przypuszcza, że mogą to być sunnicy ekstremiści, którzy wcześniej wielokrotnie atakowali chrześcijan. Zamordowani pochodzili z małego, zamieszkiwanego przez chrześcijan miasteczka Batnaya. Do Mosulu przyjechali po to, by naprawić należący do nich samochód. Tymczasem z Iraku dochodzą informacje o kolejnych pogróżkach pod adresem chrześcijan. Po krwawym zamachu w Bagdadzie Al-Kaida grozi nowymi akcjami terrorystycznymi, jeśli w całym kraju nie zostanie wprowadzone islamskie prawo.
Pielęgnowanie cnót kapłańskich zachęta do formacji ludzkiej objawiającej się dojrzałością duchownych i lepsze zarządzanie wspólnotami kościelnymi to zachęty, które odczytali chińscy biskupi i kapłani w przesłaniu sekretarza stanu. Kardynał Tarcisio Bertone na początku listopada napisał do nich list. Teraz nadeszła z Chin odpowiedź, którą opublikowała katolicka agencja Fides.
Chińscy duchowni podziękowali za miłość, zainteresowanie i nadzieję płynącą z watykańskiego listu. Wyrazili ufność, że sytuacja Kościoła katolickiego będzie nadal się poprawiać i że w komunistycznym państwie zostanie zagwarantowana wolność religijna. Autorzy listu dostrzegają, że powoli relacje państwo-kościół zmieniają się na lepsze, choć wszyscy pragną, by dokonywało się to nieco szybciej. Potrzeba będzie jeszcze czasu, aby osiągnąć pełną jedność i wspólnotę, zanim dojdzie do normalizacji stosunków między Chinami a Watykanem, napisali duchowni. Sygnatariusze listu zauważają też, że droga do dialogu, współpracy i pojednania została otwarta. Rolą chińskich duchownych nie jest też dyskutowanie o przeszłości, o tym, kto miał rację, a kto się pomylił. Watykański list zachęcił ich bowiem, by w roku kapłańskim spojrzeli na najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa i na wzór dla kapłanów, jakim jest święty proboszcz Zars.
Unia Europejska pokazała już w przeszłości, że potrafi być liderem w walce ze zmianami klimatycznymi. Tę samą pozycję powinna również utrzymać na szczycie w Kopenhadze, czytamy w apelu przedstawiciela biskupów Starego Kontynentu do kierownictwa Unii. Przewodniczący Komese, biskup Adrianus van Leyen, przypomina, że zapobieganie zmianom klimatycznym to obowiązek względem przyszłych pokoleń. Szczególną rolę powinny tu odegrać kraje rozwinięte, ponieważ to właśnie ich przemysł w największym stopniu przyczynił się do ocieplenia klimatu. Kraje ubogie mają natomiast prawo liczyć na pomoc finansową w przezwyciężaniu skutków zmian klimatycznych.
Niezbędny jest również transfer technologii, pisze holenderski hierarcha. Nie mamy czasu do stracenia, nie można się już dłużej wahać, trzeba przystąpić do zdecydowanego działania. Dobro wspólne musi wziąć górę nad interesami narodowymi, czytamy w oświadczeniu przewodniczącego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, Komesy.
Patriarchat moskiewski odmawia dalszej współpracy z Kościołem Ewangelickim w Niemczech w dotychczasowym wymiarze. Zmiana relacji spowodowana jest mianowaniem na zwierzchnika tego kościoła kobiety, Margot Kössmann. O postawieniu pod znakiem zapytania dalszego i tak już niełatwego dialogu poinformował przewodniczący Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, arcybiskup Hilarion Aufiejew.
Mimo 50 lat dialogu, druga strona poszła w stronę pogłębiającą zasadnicze różnice wobec tradycji prawosławnej. Czytamy w liście przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego do zwierzchnika Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Arcybiskup Hilarion dodał, że dla naszych wiernych, których zdanie musimy brać pod uwagę, całkowicie nie do przyjęcia są kontakty z Kościołem, którego zwierzchnikiem została wybrana kobieta. Hilarion Aufiejew wyraził nadzieję, że kontakty z niemieckimi protestantami nie zostaną całkowicie zerwane, ale ich wymiar nabierze obecnie innego charakteru. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Jako biskupi przepraszamy tych, którzy jako dzieci byli wykorzystywani przez duchownych, a także ich rodziny i wszystkich, którzy słusznie są oburzeni i zawiedzeni brakiem moralnego przywództwa i odpowiedzialności, jakie wyłaniają się z raportu, czytamy w deklaracji Episkopatu Irlandii. Opublikowany pod koniec listopada rządowy raport podsumował wyniki badań nad zjawiskiem molestowania dzieci przez duchownych w archidiecezji dublińskiej. Biskupi omówili zalecenia rządowe i wyrazili gotowość do współpracy z wszystkimi, by wypracować mechanizmy, które zapewniłyby działaniom Kościoła właściwą praktykę. To się nigdy nie powinno było wydarzyć i nie można dopuścić, by mogło mieć jeszcze raz miejsce, napisali irlandzcy biskupi.
Bolesna sytuacja w kościele Zielonej Wyspy będzie przedmiotem jutrzejszego spotkania Benedykta XVI z irlandzką delegacją. W Watykanie spotkają się z papieżem kardynał Sean Brady i arcybiskup Dermot Martin. Pasterze irlandzkiego kościoła poprosili wiernych o modlitwę w intencji wszystkich, którzy cierpią z powodu nadużyć wobec dzieci.
O znaczącej roli Kościoła w budowaniu kultury niezależnej w latach 80. rozmawiają na Jasnej Górze naukowcy różnych ośrodków w Polsce. Konferencja Kościół a Kultura Niezależna wpisuje się w edukacyjny projekt Instytutu Pamięci Narodowej Rok Kultury Niezależnej. Spotkaniu zorganizowanemu także przez Jasnogórską Fundację Pro Patria towarzyszy wystawa dokumentująca artystyczny i wydawniczy ruch przykościelny oraz ludzi Kościoła, bez których drogi Polski do wolności byłyby niemożliwe.
Doktor Jan Żaryn z warszawskiego oddziału IPN-u podkreślił, że choć twórcy w trudnych latach stanu wojennego szukali w kościele tylko wolnej przestrzeni, to otrzymali znacznie więcej.
Znaleźli się w przestrzeni sakralnej i odnaleźli samych siebie. Bardzo dużo było w tym czasie tego wielkiego wejścia w głębie chrześcijaństwa, które spowodowało, że sami artyści mieli coraz więcej do powiedzenia odbiorcom w świątyniach i sami stawali się coraz bogatsi.
Andrzej Drogoń, dyrektor katowickiego IPN-u, powiedział, że w tym ciemnym okresie polskiej historii Kościół pełnił rolę ojczyzny.
Grupował on, konsolidował on, otaczał taką opieką bezpośrednią się wszystkie środowiska, również te, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie kultury.
Kultura niezależna w Polsce odegrała ogromną rolę w przemianach historycznych, jakie zaszły w całej Europie. Przełamywała w czasach PRL-u monopol państwa na zawłaszczenie idei, prawdy i informacji. Największym mecenasem kultury niezależnej stał się Kościół katolicki. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.